Dobry wieczór Państwu, Grzegorz Franki, główne wydanie Śląskiej Opinii, wtorek 20, a więc na żywo ze mną gość. Proszę Państwa, dzisiaj gość, mimo tego, że jest tak mokro i deszczowo, to nie przypłynął, ale przyjechał, choć mógłby przypłynąć, bo jest kapitanem żeglugi wielkiej i śródlądowej, ale w sumie też jest człowiekiem z lasu. Razem ze mną w studio pan Paweł Macha, burmistrz Kuźni Raciborskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Panie burmistrzu, jak to się stało, że opłynął pan cały świat, a w końcu przestał pływać i został burmistrzem jednego z najmniejszych miast województwa śląskiego?
No, z tym rozmiarem to chodzi chyba o jakość, nie? Więc może najlepszego miasta na Śląsku. I z najlepszymi ludźmi, i z najlepszym tradycją.
A to musi pan nas do tego przekonać w dalszej części.
No spróbuję przynajmniej, tak. No nie jest to duże miasto, rzeczywiście ma pan rację. A jak to się stało? Stało się, trzeba było zostawić worek na chwilę. A on cały czas jest w szafie, więc jak już tak mi czasami mam dosyć zupełnie, to... Zaczynam pohukiwać w swoim urzędzie, że idę spakować ten worek i was wszystkich tutaj zostawiam w tym bałaganie.
I cieszą się, czy bardziej martwią?
No nie wiedzą, kiedy jestem poważny, kiedy nie, więc mają z tym problem. Ale myślę, że raczej tak przynajmniej chciałbym, żeby było, że się martwią. Nie?
No to oby tak było, tego panu życzę. No ale tak sięgając do historii, co się wydarzyło w mieście, którym pan zarządzał od 6 lat, w roku 1846?
Ale mi pan dołożył. No to jest dobry egzamin. To trzeba było uprzedzić.
To było ważne wydarzenie, bo ono wpłynęło na rozwój Kuźni Raciborskiej, bo wtedy pojawiły się tory.
O, tak, oczywiście.
To no ale dobra. Pan tego nie może pamiętać, bo pan...
Nie, ale wie pan, to są takie wydarzenia, robi się po raz drugi, więc ta linia kolejowa numer 151... Dzięki również moim staraniom uzyskała statut linii międzynarodowej TNT. Więc w związku z tym, że ten statut już był, czyli ona jest w relacji Wrocław-Chałupki, linia ta została zmodernizowana, więc wymieniono szyny. W mojej Kuźni Raciborskiej są nowe perony, co prawda odrobinę za krótkie, ale mają przedłużyć. Staje, proszę sobie wyobrazić, pociąg Intercity do Warszawy. Tak jak z Włoszczowej można z Kuźni Raciborskiej wyjechać pociągiem do Warszawy Intercity i wrócić do tej mojej Kuźni Raciborskiej.
Proszę Państwa, Kuźnia Raciborska pępek jest świata. Włoszczową województwa śląskiego i całego Górnego Śląska.
To jest pępek świata, tak.
Pępek świata. Panie burmistrzu, to jest ciekawa gmina, leśna gmina, można powiedzieć.
Tak.
Z wieloma atrakcjami, o których pewnie za chwilę porozmawiamy, mam nadzieję.
Z dużym przemysłem, znaczy z dużą tradycją przemysłową przy okazji, oprócz tego lasu. Mamy dwa bieguny. Jesteśmy z jednej strony bardzo przemysłowi od strony zachodniej, a od wschodniej bardzo turystycznie.
Macie linię kolejową, nie jedną zresztą,
nie,
bo to jest ta linia międzynarodowa. No właśnie, ta własna to jest kolej wąskotorowa,
tak jest.
Która jest z jednej strony pozostałością po tym wielkim przemyśle, a dzisiaj stanowi, myślę, ciekawą atrakcję turystyczną.
No, przechodzi swój renesans. To jest odcinek wcześniej z Gliwic biegnący do Raciborza. Na chwilę obecną odwrót w kierunku do Gliwic to do Stanicy dojeżdżamy, a w przeciwnym kierunku dojeżdżamy do Rybnika. Mamy takie wielkie zadęcie na to, żeby ta linia kolejowa została wydłużona z powrotem, na swój ślad wróciła. I jest też modernizowana mocno, czyli cały ten obiekt lokomotywowni, parowozowni, do tego jeszcze budynek stacyjny, garażowe budynki, wszystkie dookoła zostały zrewitalizowane dzięki środkom unijnym, które pozyskaliśmy nie dalej jak tydzień czy dwa tygodnie temu, to tydzień temu dopiero zakończyliśmy jeden z wielkich projektów właśnie na tej kolei wąskotorowej, a drugi otworzyliśmy, więc ten budynek łącznie z jego taborem, który żyje, to nie jest martwe muzeum, w którym tylko się pajęczyny wymiata. W tych budynkach przeprowadzone są remonty, mamy bardzo stary parowóz wąskotorowy, las taki, taka nasza ukochana perełka Ciuchcia na Chodzie, który ciągnie wagoniki, które są przygotowane, turystyczne, z węglarek przerobione. Więc jest naprawdę gdzie spędzić czas i to nie tylko godzinkę ani pół, tylko można cały weekend tam. Myślę, że ta kolejka dzisiaj może Państwu zabrać około 5 do 6 godzin i nie można się zanudzić. Tam jest park linowy, tam jest Izba Śląska Tradycji Regionalna, którą zrobiliśmy, wyposażyliśmy zupełnie tak, jak kiedyś bywało, czyli te meble, które wszyscy jeszcze pamiętamy, a zwłaszcza nasze pokolenia. Te wszystkie szranki i befeje tam są. Jest i pierwsza zmywarka do naczyń, taka nasza śląska, tarki są. Jest naprawdę fajny. Poza tym koło gospodyń wiejskich od czasu do czasu piecze również takie placki na blasze. Częstuje turystów. Mamy własną kuźnię, w której kowal wykuwa też dla turystów i dla grup, które chciałyby się nauczyć coś wykuć, różne przedmioty z metalu. I to oczywiście to jest wszystko zabytkowe. To nie są takie nowoczesne rzeczy. Mamy olbrzymią maszynę parową, którą mamy zamiar tam też uruchomić, która stoi na samym środku. A w tym nowym projekcie, tak jak mówiłem, będziemy teraz wkładali tą część wirtualną. Więc można będzie zasiąść za stery pociągu i wirtualnie go poprowadzić na przykład. Lub też inny parowóz, który jeszcze dzisiaj płacze rdzą, będzie odnowiony i będzie wymapowany. Będzie można poznać wszystkie tajniki takiego parowozu. Można będzie zobaczyć i wysłuchać, jak on funkcjonuje. Tam jest personel, który zaprosi do takiej lokomotywy i pokaże, gdzie się wrzuca węgiel i można napełnić taki parowóz wodą również na naszej linii kolejowej. No mamy takie swoje lokalne pendolino, przepraszam.
Z czego warto skorzystać, ja zachęcam. To jest czynne w tej chwili?
Oczywiście.
Cały rok czy sezonowo?
Cały rok. My mamy też nawet wagon taki motorowy, którym jeździmy w zimie. Organizujemy kuligi, też z tego wagonu się przesiadamy. Jak śnieg leży, to wtedy można skorzystać z kuligu. Zapraszam wszystkich serdecznie, nie tylko pojedynczych turystów, ale i grupy. Więc można przyjechać całą szkołą. Ostatnio otworzyliśmy w tym miejscu nawet kino. Także w tym kinie można zobaczyć, jak te takie właśnie stare filmy, jak to funkcjonowało z poprzednich lat i jak cała to stacyjkowo nasze tam funkcjonuje.
Kino, kolej, kuźnia, bo już się martwiłem, że w kuźni nie ma kuźni, ale jest kuźnia, proszę Państwa.
O nie jedna, nie jedna.
Nie jedna. I tak. Ta nazwa miejscowości pochodzi od tego, że to kowalstwo było tam uprawiane. A drugi człon nazwy Raciborska, czyli...
Wiele, wiele lat temu. Ja teraz znowu nie miałem nigdy pamięci do dat, ale wiele lat temu w kuźni chyba była druga największa fabryka gwoździ w ogóle w Europie.
Ale już nie ma.
To było dawno temu.
Dawno temu.
Tak, i tam była taka kuźnia, która nawet była napędzana takim młotem przy pomocy rzeki, która tam napędzała ten błot i tam one były odkuwane wtedy jeszcze te gwoździe.
Czyli to była kuźnia, można powiedzieć, książęca, bo przecież w pobliżu Raciborza, historycznej
tak,
górnicy, stolicy Górnego Śląska.
Wie pan, tam była ruda i tam wiele osób pokrywało nadzieję z tym miejscem. Była to niestety tylko darniowa ruda i to dopiero ta linia kolejowa, o której pan wspominał, dała ten rozpęd, czyli powstała taka jedna z pierwszych wielkich hut, nazywała się wtedy Hoffnungshütte, czyli huta nadziei po naszemu. I tam przy tej hucie właśnie znaleźli zatrudnienie wszyscy dookoła.
Więc dzisiaj z czego żyją mieszkańcy kuźni i okolic?
Ach, to są bardzo zdolni ludzie. My mamy we krwi przemysł ciężki, więc ta sama huta, o której wspominałem wcześniej, przetransformowała później wielkie zakłady, które najpierw parały się zbrojeniówką w tym okresie bardzo trudnym, a po czym po zakończeniu do dzisiaj produkują największe obrabiarki na świecie. To proszę sobie wyobrazić obrabiarkę, która potrafi przetoczyć element o średnicy 14 metrów. To na naszych obrabiarkach się robi cylindry do rakiet NASA i tak dalej. To są... Ta kuźnia raciborska nie jest takie zwykłe wielkowyjemy. Swoją cegiełkę dorzucamy do układanki śląskiej i jesteśmy z tego dumni.
I wszystko w gminie, która liczy zaledwie 5 tysięcy mieszkańców.
To nieprawda. 5 tysięcy mieszkańców jeszcze z małym okładem liczy miasto, a to jest miejsko-wiejska gmina. Moja, ja mam 11,5 tysiąca dusz na inwentarzu, więc tyle jest mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska.
Czyli gmina średniej wielkości, nawet powiedziałbym, że duża liczenie.
11,5 tysiąca, tak. 11, jest.
Trzeba było się nabiegać, nie, żeby wygrać wybory.
Wie pan, śmiałem się ostatnio, bo tam jest dużo różnych wsi, sołectw, tak jak mówiłem. Więc no, mam 8 straży pożarnych. Proszę sobie wyobrazić, wszystkie te jednostki trzeba utrzymać. Mam więcej wozów bojowych i strażaków niż cała Państwowa Straż Pożarna Powiatowa, więc to aż tacy malutcy nie jesteśmy.
Nie jesteście. Nie. Te straże pożarne się przydają, tak, i przydawały. Zrobię panu jeszcze na egzamin z dat, ale obiecuję, że ostatni. 1846, to już pan będzie pamiętał bardzo długo, że to otwarcie linii kolejowej.
Tak, jest.
Natomiast taką ważną, choć smutną datą był rok 1992. Starsi pamiętają i wtedy niestety byliście słynni w całej Polsce.
Tak, jest.
To był pożar lasów. Czy dzisiaj jeszcze są ślady po tym pożarze?
Oczywiście, że tak. To jest, to znaczy dziś już gołym okiem tego nie można zobaczyć. To już jest duży las, który, tak jak pan widzi, od 92 roku zaczął, zaraz po tragedii, rozpoczęto nasadzanie nowego tego lasu w tym miejscu. Więc dzisiaj ten las już tam szumi i nie widać żadnych pogorzelisk, ale robimy takie rowerowe rajdy z trasą tego pożaru. Po tej wielkiej tragedii, jednym z największych pożarów w ogóle w Europie do tej pory, powstały systemy ratownictwa, powstało zupełnie nowe podejście do ochrony kompleksów leśnych, czyli nasz kompleks leśny zupełnie został przeorganizowany, nasadzając nowy. Więc myślę, że ta duża tragedia, mimo że nawet i dwa życie ludzkie, które tam zostało, dwóch strażaków w tym miejscu, jest, dała taki impuls do rozwoju w ogóle systemu straży pożarnej.
To oczywiście bardzo ciekawe i o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale jak pan mówił o tych wszystkich atrakcjach turystycznych, nie wspomniał pan o tej chyba największej, która na terenie gminy się mieści, a tutaj musielibyśmy sięgnąć do wieku z kolei XIII.
Tak, to jest.
Wtedy z Jędrzejowa zostali wprowadzeni cystersi.
Tak, jest.
I do dzisiaj mamy ich ślady, to mało powiedziane, po prostu piękny zespół pałacowo-parkowy w Rudach. Tak. Rudy na mapie i gdzieś formalnie nazywają się Rudami, ale często mówi się Rudy Wielkie, Rudy Raciborskie. Czy to są poprawne nazwy? Skąd się biorą te rozbieżności?
Z historii to te Rudy były kiedyś Grossrauden z niemieckiego, czyli Rudy Wielkie. Rudy się nazywają Rudami dzisiaj, ale Rudy Wielkie były zapisywane jako Rudy Wielkie. To też gmina w to miejsce, Urząd Miasta, czyli sama gmina przesuwała się z jednego miejsca w drugie, więc w Rudach też była.
Też była, ale wy wchłonęliście Rudy, czy po prostu jest zmiana siedziby gminy?
Nie, Kuźnia, myśmy byli też troszkę tacy kraglikorze.
Kto?
To kraglikorze, to się u nas nazywa. No,
od kragla?
Tak, od kragla, czyli tak jak nam pasowało, tak żeśmy go tam z jednej strony albo z drugiej pokazywali. Więc byliśmy też, w naszej historii były momenty, w których byliśmy w województwie opolskim, potem byliśmy w śląskim, czyli katowickim kiedyś nazywanym. Więc to raz w jednym, raz w miejscu, raz w drugim my jesteśmy na zupełnych rubieżach tego województwa śląskiego dzisiaj, w którym jest nam zupełnie dobrze i przyzwoicie. Ale te Kuźnia Raciborska, w związku z tym, co mówiłem, czyli z tym wielkim zakładem pracy, który do okresu transformacji był jednym z największych eksporterów w ogóle z kraju, który był w RWPG wtedy, więc 96-8% produktów produkowanych w Kuźni Raciborsku szło za granicę, więc ale też gro z nich szło do Związku Radzieckiego. I ten Związek Radziecki potem zapomniał zapłacić te swoje ruble transferowe, kiedy przyszła ta zmiana w ustroju. I ten zakład przeżył duże tąpnięcie. Więc chyba z 2600 ludzi zatrudnionych w jednym zakładzie, naraz spadło zatrudnienie do 600. Ten zakład oczywiście staje na nogi z powrotem, dużym mozołem, ale jednak i ładnie do przodu. Obok niego też powstają inne zakłady. Kuźnia to nie tylko jeden zakład. Więc ta zależność od jednego zakładu, który aż tyle ludzi zatrudniał, tym samym importował ludzi z całej Polski przy okazji, bo to konglomerat takich mieszkańców był. Z jednej strony ci autochtoni, aborygenin, my, Ślązacy, a z drugiej strony też przyjezdni ludzie. Więc ja na przykład sam jestem tak zwanym krojcungiem, czyli efektem miłości
międzynarodowej niemal.
Tak, bo moja mama jest z Podlasia, a tata z Dziergowic. Więc jestem...
Dziergowice to koło Tarowskich Gór?
Nie, Dziergowice koło Kuźni Raciborskich. Tak, to jest też już po stronie opolskiej. Jest taka mała wioska, parę kilometrów, pięć chyba od nas. To tam tata się urodził. No i poznał swoją przyszłą żonę w Kuźni Raciborskiej. A ta była lekarzem w tym zakładzie. No
właśnie, co mama tam robiła?
Przyjechała za pracą, tak jak większość kuźnian. Przyjechała, dostała ofertę pracy jako lekarz, lekarza zakładowego. Więc właśnie za tą pracą w prasie, znajdując ogłoszenie, przyjechała do kuźni.
Dzisiaj wśród mieszkańców są odczuwalne jeszcze te różnice pochodzenia, różnice etniczne?
Myślę, że one się zacierają, ale jednak jeszcze są. Jeszcze są. Tak jest.
Jasna sprawa. Wróćmy na chwilę do ród wielkich, ród raciborskich, do ród po prostu.
Tak.
To proszę Państwa, była taka wieś, która swego czasu była jedyną wsią na świecie, w której były trzy biura poselskie, ale to już jest... To zgadza się?
Nie wiem, czy aż trzy tam były.
Tak,
ale
tak, trzy. To było dwóch europosłów i jeden poseł ziemi raciborskiej, tam miał biuro w jednym czasie. Ja szukałem po internecie, nie znalazłem takiej wsi na świecie. Ale to nie z tego ona jest...
Wie pan co, my dzisiaj mamy biuro nawet ministra naszego. Ministra? W Kuźni Raciborskiej, tak jest.
A to on jest tam od was?
Jest z Raciborza.
Dlaczego ma u was biuro?
Bo zaproponowałem. Więc się zgodził i...
Biuro poselskie.
Tak, poselskie. Oczywiście jest posłem na Sejm. Mhm. Dzisiaj piastuje stanowisko ministra, wiceministra sprawiedliwości. To jest pan Michał Woś. To jest...
Postać znana. Serdecznie pozdrawiamy pana posła, który ma biuro w Kuźni Raciborskiej. Ale wróćmy do tych ród w końcu.
Ale pan Siedlaczek wcześniej też miał biuro w Kuźni Raciborskiej w Urzędzie Miasta.
Tak, o nim myślałem, że tak. Właśnie, że miał to biuro tam w Rudach. Miał jeszcze pan poseł Marcinkiewicz i pan poseł dr Migalski.
Oni to mieli w Rudach.
Ale to już historia.
W Kuźni nie mieli.
Historia jest ciekawa. Ten pałac, dawny klasztor cystersów, razem z parkiem stanowi park krajobrazowy, cysterskie kompozycje krajobrazowe Ród Wielkich.
Tak.
To oczywiście jest dostępne dla turystów, dla zwiedzających. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ja pamiętam, jako taki mały bajtel, przyjeżdżałem tam w latach 80. Proszę Państwa, wyglądało to tragicznie. Ruina. Dzisiaj jest to piękny obiekt odnowiony, służący społeczeństwu. Można zwiedzać i bazylikę, można zostać na noc, bo tam jest, z tego co wiem, prowadzony dosyć dobry hotel, więc polecamy to wszystko. Ale panie burmistrzu, chciałem o coś takiego spytać. Ma pan jakieś marzenia jako burmistrz?
To każdy z nas musi marzeć, to jest w ogóle, żeby zostać.
Co by chciał pan, żeby po panu zostało?
I nie mieć marzeń, to wie pan, to by zupełnie, to wtedy nie trzeba być, nie należy być burmistrzem. No,
ale pan tym burmistrzem będzie jeszcze tylko 8 lat.
Ach, nie, myślę, że tylko 3 mam gwarantowane. Jeżeli w jakiś spektakularny sposób nie dam ciała, to 3. A potem będzie audyt, tak jak każdy z nas, samorządowców, jest audytowany przez wybory samorządowe.
No tak, ale wy jak się tam już dostaniecie, to dopóki was ustawowo nie wyrzucą, to już się potem trzymacie.
To nieprawda. Ja zupełnie z zewnątrz przyszedłem i osoby, która z morza, była długo,
czy z lasu?
Tak, no przyleciałem akurat samolotem z kontraktu. No i wtedy stanąłem do wyborów i tak to było, że mnie po prostu wybrano. Proszę sobie wyobrazić, że też byłem osobą zupełnie nieznaną, bo jak można poznać kogoś, którego bez przerwy nie ma. To jest oczywiście na pewno klasa moich rodziców.
No, wiadomo, mama lekarka.
No, jak pan mówi, że nazwisko Macha jest u was popularne, u nas jest to rzadkie nazwisko. Ale mama, jako jeden z kilku lekarzy w ogóle w mieście, była oddana swojej pracy, więc taka trochę siłaczka.
A to może myśleli, że na mało głosują po prostu, jak zobaczyli.
Nie, no, nazwisko po prostu było klasą i trudno dzisiaj zepsuć to nazwisko. Ojciec oddał życie, ratując dziecko. Matka, lekarz, który wstawał o 12 w nocy i szedł leczyć swoich pacjentów i nie umiał za to wziąć złotówki. Więc wie pan, takie nazwisko łatwo popsuć, nie? A ja też muszę się mocno starać, żeby do tej wysokości, tej poprzeczki doskoczyć.
No ale w sumie na nazwisku pan się wybił i został burmistrzem w 2014 roku.
To nie dzięki urokowi osobistemu, ani temu, powiedzmy.
No dobra, ale potem 4 lata pan tym burmistrzem był, no i przed audyt. No i już pana znali.
No tak, ponieważ coś się udało zrobić.
A jak poszło?
Dobrze, 63%.
W pierwszej turze?
Tak.
Poznali się na panu?
No, wie pan, niech pan tak nie mówi. Wie pan, to jednak trzeba być troszkę skromnym. No. Nie, jeżeli napisałem program, to wie pan, że każdy z tych punktów zrealizowałem z tego programu. I to jest, ja nie obiecywałem tym ludziom gruszek na wierzbie. To jest, jako jedyny wierzyłem w to, że coś, co trzeba się...
No to co pan obiecał? Niech pan wymieni 3 rzeczy, które pan obiecał i z nich się wywiązał. Czy tak dużo tego było, że jest problem, żeby...
Dużo.
Mówić? Dużo? Tak. Serio?
Tak, dziękuję.
No dobrze. Panie burmistrzu, wierzę na słowo. Bo jak nie, to ludzie napiszą nam i
wie pan co? U nas rzeczy niemożliwe, to załatwiamy od ręki, a na cuda trzeba troszeczkę poczekać.
A gdyby w kotlarni powstał duży zbiornik wodny, to byłby cud, czy...
Wie pan, to jest spełnienie takich moich... Ja jestem wodziarzem.
No,
każdy z nas ma swojego bzika. I ten tym hydrologia, w ogóle aspekt wody w życiu, nie tylko biologicznym, ale i społecznym, to jest moje hobby. Więc tak, znam się na tym. Jako każdy, kto coś lubi, bardzo to drąży. Więc pod tym względem wiem coś na ten temat i wiem,
czy ja dobrze myślę, chciałby pan w tym dawnym wyrobisku, albo jeszcze obecnym, bo tam się wydobywa piasek, tak?
Tak.
I to jest duża przestrzeń, chyba większa niż zbiornik
rybnicki.
Tak. Chciałby pan dużo wody, bo pan wodę lubi, bo pan pływał. No i tak po prostu fajnie by było sobie pojechać z rodzinką albo samemu, na rowerku, popatrzeć. O to chodzi, tak?
Nie, czy miałoby nie tylko, to jakieś, ja, nie? Nie tylko, bo ja pod tą, powiedzmy, beztroską, którą tu prezentuję, jest to trochę taki twardy pragmatyk przy okazji. Więc wie pan, ja mam parę interesów do ubicia przy okazji tego.
No już
zbiornika.
Wiemy, że prywatnych, nie, no żartuję, niech pan się wytłumaczy z tej kotlarni.
Prywatnych też, bo oczywiście bym chciał po nim pożeglować, po tym zbiorniku połowić jakieś ryby, chociaż nie umiem, a czy też zwyczajnie zamoczyć 4 litery w tej wodzie. Ale z drugiej strony powiem panu tak. Jest to rozwiązanie problemów powodziowych, jak dzisiaj na przykład wyjrzymy przez okno, tak w kuźni Raciborskiej, ja już się zaczynam martwić, co będzie, ponieważ jest kręgosłupem tej gminy jest dopływ rzeki Odry. Oczywiście Odra jest po lewej stronie granicą mojej gminy, po zachodniej, a po wschodniej, od wschodu, od Rybnika idzie rzeka, jak nazywa się Ruda. Była rzeką 2016 roku. Zresztą wszyscy zaadoptowaliśmy tą rzekę, bardzo piękne miejsce, po którym kilkadziesiąt tysięcy turystów rocznie pływa kajakami. Jest to naprawdę piękna rzecz, przez las przeżyć coś, te meandry mojej rzeki. To jest duże wydarzenie. Całą rodzinę można zabrać, bezpieczna rzeka, więc bardzo polecam. Ale ta sama rzeka tworzy Zalew Rybnicki. A ten Zalew Rybnicki nie jest to zbiornik przeciwpowodziowy, tylko chłodnica elektrowni Rybnik. Więc ma bardzo niewielkie rezerwy powodziowe. Więc w sytuacji, w której zaczyna padać, tak jak teraz, dzień za dniem i te opady są intensywne, to wie pan, rzeka krótka, 50 chyba 3 lub 6 kilometrów ma, cała ta rzeka, ma swoje źródła koło Żor, to ona płynie przez bardzo zurbanizowany teren, czyli tam te Żory, Rybnik i tak dalej po kolei. to są zabetonowane miasta na całego. Więc woda, jakakolwiek się pojawi na drodze, nie drodze, bierze do tego małego odbiornika, którym jest moja rzeka Ruda i rzeka Nacyna. Te dwie rzeczki spotykają się za zaporą główną zbiornika Rybnik i w stodołach i stamtąd płyną wzdłuż wszystkich moich osad ludzkich aż do ujścia do rzeki Odry. I także już dzisiaj poprosiliśmy o zwiększenie zrzutów na tej rzece zbiornika rybnickiego, tak żeby nie zdarzyło się to, co zdarzyło się w 1997 czy 2010 roku, zrzuty tak zwane katastrofalne. Jeżeli ta mała rzeczka, która normalnie niesie 3 metry na sekundę wody w przepływie, w tych fatalnych momentach podchodziła pod 100, to proszę sobie wyobrazić, co ona robiła z domostwami ludzkimi, które były ulokowane wzdłuż brzegu tej rzeki. Więc tak jak mówiłem, sterujemy, przepuszczam dzisiaj tą rzekę z moim GCZK, panem Aleksandrem Zerafidem i we współpracy z elektrownią Rybnik z zaporą, w sposób bezpieczny, tak żeby się nikomu nic nie zdarzyło. Wiem, że jutro mają ustać opady, ale wie pan, na chwilę obecną ja jeszcze wiem, że jutro pojawi się na rzece Odrze, mimo tej suszy, o której wszyscy mówimy, u mnie na wodowskazie w Miedonii, jeszcze w Raciborzu, ale za chwilę jest
duże. Znamy z radia, tak przed chwilą, ale zawsze mówią o Miedonii.
Parę godzin po tej Miedonii jest ta fala, czyli wezbraniowa w Kuźni Raciborskiej, znaczy w mojej gminie, w miejscowości Turze. My się spodziewamy nawet do 7 metrów wody w tej rzece. Czyli to nie są żarty. Wie pan, my też mamy co prawda wybudowane wały, ale już po stronie Polski tych wałów brakuje, nie ma ich. A my też musimy poukładać jakieś budowle powodziowe, czyli szandory i tak dalej. To jest takie zarządzanie, nas jest dwóch, ryzykiem. Też w takiej małej gminie nie mam sztabu ludzi. Tak jak powtarzam, jest nas tylko dwóch. I musimy to przeprowadzić bezpiecznie, żeby ta woda się nie pojawiła w jakichś domostwach. Więc tym się dzisiaj wieczorem też zajmuję i w nocy będę.
Czyli pomysł na to, żeby zbiornik powstał po prostu ze względów bezpieczeństwa.
Wie pan, ja panu powiem ciekawostkę. No. Ja jestem jednym z osób, które zajmują się kreśleniem różnych rzeczy na mapie, przedstawianiem koncepcji. Jedną z tych koncepcji jest połączenie tych dwóch zbiorników, tej dziury dzisiaj w ziemi, która powinna być zbiornikiem, ze zbiornikiem rybnickim. I wtedy wzdłuż kolei piaskowej można byłoby te dwa zbiorniki połączyć i skorzystać, tak jak już mówiłem, jestem pragmatykiem i można by było po pierwsze w sytuacji awaryjnej, kiedy jest takie wezbranie rzeki, zrzucić nadmiar tej wody prosto do tej dziury, która ma swoją pojemność czynną w wielkości 24 milionów metrów sześciennych, tam tyle można tej wody zmieścić, a tą wodę wykorzystać w momencie, kiedy normalnie przestaje padać. Alimentować rzeki, czy Odrę, czy też nawet żeglugę na kanale Gliwickim, po to, żeby zwyczajnie wykorzystać wodę. Woda jest wartością dodaną, wie pan, woda to jest 5 zyla, płacimy chyba wszyscy około tej kwoty za nią w naszych czynszach, za każdy metr. A tutaj beztrosko wyrzucamy wszystko prosto do morza, eksportujemy i to nie jest tak po Śląsku za bardzo. To gdybyśmy złapali rezerwy zbiornika raciborskiego, który został zbudowany kosztem 2 miliardów złotych, plus ta dziura, o której mówię, ta moja w kotlarni, plus zbiornik Buków. Proszę Państwa, to można by było spokojnie 250 milionów metrów sześciennych wody złapać w kraju, który ma deficyt wody paskudny i my dzisiaj mamy porównywalna per capita ilość wody na mieszkańca. Nie? Tak jak mówiłem, to jest tak jak Egipt. Więc my musimy tą wodę umieć zmagazynować. Gdybyśmy potrafili ją zmagazynować w zbiorniku raciborskim i w tych zbiornikach, o których mówiłem, moglibyśmy podwoić zasoby Śląska w wodę słodką, która stanie się niedługo deficytowym towarem. To jest gwarancja. Gdyby pan przemyślał sobie na przykład te 250 milionów, połącząc te zbiorniki, 185 ma Racibórz, 50 ma zbiornik Buków, plus 42 miliony jest w moim zbiorniku, który planuję zalać, to proszę sobie wyobrazić, niech pan to pomnoży tylko razy 2 złote jako wodę nieoczyszczoną, taką powierzchniową, to pan 500 milionów złotych wywala co roku kilkukrotnie, tak jak w tym roku, a normalnie jednokrotnie do morza, gdzie nie ma zupełnie po niej śladu. I po prostu pragmatyzm, tak jak już mówiłem. Ja to połączenie między tym zbiornikiem, przepraszam, Rybnickim, a tym kotlarnie, który ja chciałbym wykorzystać jako bezpiecznik przeciwpowodziowy i zasilił lasy cysterskich kompozycji krajobrazowych, czyli to ludzie stworzyli te kompozycje krajobrazowe, a my dzisiaj mamy kompleksy, mając komputery do dyspozycji, żeby to nie zmienić od nowa i nie dostosować do zmian klimatycznych. Więc to połączenie nazywa się Kanałem Śląskim. Myślę, że na Śląsku nareszcie słychać o tej inicjatywie, która kiedyś dawno temu, wiele lat temu powstała, która miała połączyć dwie rzeki, Wisłę z Odrą. Więc to dzisiaj ma szansę realizacji, nawet na mikroskali, gdyby połączyć te dwa zbiorniki, to jest pierwszy odcinek i można powiedzieć górnolotnie, daje Rybnikowi dostęp do morza. Wie pan, proszę się nie śmiać, bo gdyby, ja dlaczego tak mówię? Dlatego, że ja też prowadziłem nawet w okresie największej suszy ze stoczni w Koźlu jednostki z kolegą do Szczecina, nowe statki dla Holendrów budowane. Z mojego turza można dzisiaj teoretycznie, mimo tych utrudnień, które są efektem zaniedbań zwykłych, można wsiąść i popłynąć swoją łodzią do nawet Francji. Bo może pan w Holandii wylądować przy pomocy tej samej łodzi, wpłynąć na Morze Północne przez Berlin.
Ja patrzę na pana z niedowierzeniem, szkoda, że tego nie widać, ale panie Borysiu, to o czym pan mówi, to jest marzenie, to jest wizja, to jest plan.
Wie pan, bez marzeń jesteśmy ubodzy zupełnie. Mhm. A ta ile my je zrealizujemy, no to już zależy od naszej przedsiębiorczości, od naszych. My musimy zaczepiać to życie, musimy być interaktywni. My nie możemy być pasywni i oglądać ten cyrk. Nie?
Dokładnie, ale mimo tego, że jest pan tam najważniejszy w tej całej gminie.
A, oczywiście. To, czy... Jak ropuch, wie pan, w oczy szumią wierzby.
Czy pan, no teraz pytam serio, czy pan znalazł jakiś sprzymierzeńców do tego pomysłu?
Tak, bo ten pomysł się sam broni. Więc no trudno negować liczby. Wie pan, to jest łatwo. Jeżeli ja panu mówię o liczbach, no to można mieć różną flagę podnosić, ale to matematyka jest królową nauk. Wie pan, to jest po prostu jesteś samobroni. I to jest tak na tyle oczywiste, że żaden, czy pseudoekolog, czy ktoś jeszcze inny, nie jest w stanie tych argumentów wyrzucić, bo zwyczajnie albo coś mamy, albo czegoś nie mamy. A dzisiaj nie mamy i powinniśmy to tak zrobić, żeby mieć.
No dobrze, to kiedy popłyniemy razem po jeziorze na kotlarni? Jak ona się będzie nazywał?
Bo tak myślę, że kotlarnia.
Kotlarnia. To kiedy będziemy pływali po kotlarni?
Chyba, że nazwiemy jakieś Morze Górnośląskie czy coś innego. Zobaczymy.
Morze Górnośląskie, no może.
No nieźle, nie? Ostro. Może. Kiedy? W najlepszym wypadku ten zbiornik mógłby być wykonany, myślę, że fizycznie, bo on już jest wykonywany. Proszę sobie wyobrazić, że ta eksploatacja się kończy na tym zbiorniku, a to jest wielki dług zaciągnięty w środowisku. Więc z tamtego miejsca, przy pomocy tej kolei piaskowej, o którym mówiłem, wypełniane były korytarze po wydobyciu węgla. Kiedyś te po prostu były zamulane, dzisiaj jest to zawał i tam się robią jakieś zapadliska wielkie. Kiedyś to się zamulało. Więc myśmy zaciągnęli dług w tym środowisku, zabierając ten piasek z tego miejsca, bo tam w tym miejscu kiedyś była góra piaskowa tak zwana. I trzeba ten zwyczajnie naprawić to, co człowiek zmienił, antropogenicznie zmienioną lej depresyjny, który osusza całe te cysterskie kompozycje krajobrazowe i powoduje, że systemy korzeniowe nie wytrzymują. W 2017 roku, niedaleko, parę lat temu, jak mieliśmy trąbę powietrzną, która zabrała 1600 hektarów tego lasu, on się przewrócił jak zapałki. Proszę sobie wyobrazić, że każdy z tych drzew to jest pompa. Więc jak ono dorasta, to ono potrzebuje kilkadziesiąt litrów dziennie. Więc czym większe drzewo, tym większe zapotrzebowanie na wodę, a jej nie ma skąd wziąć.
Panie burmistrzu, panie kapitanie, do jakiej partii pan należy?
Żadnej i nigdy nie należałem.
Mówi pan jak polityk, bo pytanie brzmiało, kiedy popływamy po tym zbiorniku.
Znaczy, no to ja zaraz panu powiem. Fizycznie ten zbiornik można wykonać w 2,5 roku, A zakładając różne wpadki 4 lata, koszt 80 milionów złotych. Dwa razy, i teraz uwaga, dwa razy większy zbiornik od zbiornika rybnickiego z wyspami ptasimi w środku lasu. Ja myślę, że na Śląsku takie rzeczy są potrzebne. Wszyscy, którzy tutaj w tym zakurzonym mieście chcą gdzieś odpocząć, w Kuźni jest blisko, zapraszamy do nas. Nie?
Słuchajcie, wszyscy mieszkańcy gminy Kuźnia Raciborska, głosujcie na mnie już za 3 lata, bo za 5 lat wam wybuduję taki zbiornik, że już nie będziecie się nad morze.
To nie jest u mnie.
Się wybierać.
Do nas
będą przyjeżdżali na wakacje, będziecie otwierali hotele, restauracje.
To nie tak do końca. Ja podpadnę trochę moim mieszkańcom, ponieważ wie pan, my jesteśmy Mekką turystyczną już. Czyli na chwilę obecną rudy i te cysterskie kompozycje krajobrazowe, czyli te dziesiątki kilometrów dobrej jakości ścieżek rowerowych w lesie, bezpiecznych. To jest miejsce wypoczynku Ślązaków. Więc na chwilę obecną my musimy się jako gmina nauczyć im trochę drenować kieszenie. Bo na chwilę obecną ci Ślązacy przyjeżdżają i zamiast zrobić zakupy w naszych sklepach i powiedzmy zjeść w naszych restauracjach, to mają kanapki przy sobie i rzucą butelkę pustą do lasu, którą ja muszę podnieść. Więc musimy się nauczyć kultury. Nie wszyscy chcemy tych turystów.
Oj, wy
ale podzielimy się. Zapraszamy wszystkich, ale kulturalnych. Tych
dobrze,
niekulturalnych.
Zapraszamy wszystkich do Kuźni Raciborskiej.
Kulturalnych. Ci niekulturalni niech siedzą w domu.
Tylko jeszcze musimy tutaj burmistrza przepytać o jedną rzecz ważną.
Proszę.
Bo na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy jest taka zakładka jakość powietrza.
Tak.
Poza tym macie taką stronę Gmina z Energią.
Tak.
I to wszystko jest poświęcone temu problemowi, z którym boryka się nie tylko Kuźnia, myślę, ale cały Śląsk, cała Polska, praktycznie cała Europa. Jaka jest jakość powietrza w waszej gminie? Bo chyba coś jest nie tak, skoro tyle trzeba tutaj o tym bębnić w internecie, a nawet jest zakładka dotacja na kotły.
Wie pan, nam się udało dołożyć ludziom do modernizacji 130 kotłowni. To jest aż tyle potrafiliśmy zrobić.
To mało, takich w domach prywatnych? To
oczywiście, że w prywatnych domach.
Na 11,5 tysiąca mieszkańców?
W takim domu mieszka po 5 osób, niech pan to pomnoży i będzie pan miedział.
My po 5 mamy osób? To takie wielokrotnie.
No przynajmniej, a my jeszcze mamy.
Wielopokoleniowe rodziny są jeszcze.
Ja mówię o ludziach, którzy mieszkają w domach prywatnych, jednorodzinnych. My jeszcze mamy bloki. My też, tak jak pan tutaj troszkę kpi z mojego małego miasta. Mamy bloki, w których mieszkają ludzie i tych bloków jest naprawdę kilkadziesiąt. W jednym miejscu, w takim blokowisku żyje prawie 3000 ludzi i w samych blokach. To są osiedle po tym przemyśle, tak jak mówiłem, i w tych blokach mamy centralne ogrzewanie w połowie z nich, a w połowie nie. I ale proszę sobie wyobrazić, że co my robimy, dlaczego się tak chwalimy? Dlaczego? Dlatego, że my jako chyba pierwsza gmina w regionie będziemy za chwilę samowystarczalni energetycznie. Proszę sobie wyobrazić, że ten wielki zasób leśny, to 75% lasu jest w mojej gminie, z którego tam bardzo podatków nie ma, bo 200 tysięcy chyba zapłacili ostatnio za rok.
To mało.
No dlatego mówię, to jest też blaski i cienie życia w tak pięknym miejscu. To my modernizujemy swoją kotłownię, która będzie za chwilę zmienić system opalania już w przyszłym roku z węglowego. Przechodzimy na po pierwsze fotowoltaikę, który będzie pole, gaz i jako trzeci, tutaj proszę słuchać uważnie, zrębki. Czyli nasze,
co to są zrębki?
No to jest nasz las, ma produkcję drewna opałowego. To nie chodzi o te wielkie kłody, bo zaraz ekolodzy zaczną walić.
Co by tam wycinacie i palicie,
tak
hajtujecie?
Co by tam palicie, tak? No taki mamy klimat. No.
No proszę o wytłumaczenie, bo ja to pana nie wypuszczę, póki pan się z tego nie wytłumaczy.
W produkcji drzewnej jest gałęziówka, wie pan, jest drewno również opałowe. Te, które się nie nadaje do budowy fortepianów, ani okrętów. Więc te drewno opałowe mamy zamiar.
To lepsze na okręty?
I fortepiany, tak. To drugie można schajcować. I my mamy zamiar po prostu w tym odnawialnym źródłem energii, które jest masa drzewna, która rośnie w tym miejscu, ogrzewać swoich mieszkańców. I to się stanie, proszę teraz bardzo uważać, w 2021 roku wszystkie bloki a mam jeszcze 23, zostaną podłączone do centralnego ogrzewania i moi mieszkańcy staną ciepłą wodę jeszcze w pakiecie, w promocji.
Leci na żywo, ale wszystko się nagrywa, będzie do odsłuchania.
Proszę bardzo.
Także jesienią 23 roku. Panie burmistrzu, przedstawia pan później całą gminę
jako
krainę.
Proszę mi powiedzieć, dlaczego zależałoby mi tutaj na... Czy ja nie mam żadnych wyborów, żeby się tu wychwalać. Mówię tylko tyle, że ta gmina coś w tym miejscu robi.
To akurat tutaj całkiem seria, też poważniej, ale to pan nie w taki dobry nastrój wprowadza.
Ja panu jeszcze coś powiem, tak? Proszę uważać. Już w przyszłym roku, na samym początku, otrzymaliśmy dotację razem z wieloma innymi 11 gminami śląskimi w dużym projekcie parasolowym, w którym do gminy Kuźnia-Raciborska na odnawialne źródła energii, czyli energii z fotowoltaiki, pompy ciepła i tak dalej, będzie wpompowane 8 milionów złotych. I tu jest 300 kilkanaście umów na 460 instalacji zostanie zbudowanych w 2021 roku, powstanie na dachach, w naszych kotłowniach i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę to jest miejsce, które się nadaje do życia.
No to już jest konkret.
No to jest konkret.
To już jest konkret.
Tak.
Szacun.
Dzięki.
Panie burmistrzu, chcę się doszukać, czy są jakieś problemy w ogóle w tej gminie, bo myślałem, że może, nie wiem, macie jakąś wysoką przestępczość.
Gdzie tam?
Albo, bo komisariat
policji...
Wie pan,
policji... ja swojego samochodu nie zamykam. To tam nikt jeszcze... To nie dlatego, że jestem burmistrzem, tylko...
Nie, no boję się bardzo... pana, bo proszę państwa, przede mną siedzi taki facet dosyć rosły i szeroki baran, więc jak jest jeszcze burmistrzem, to nie może sobie zostawiać.
Nie, jest to pod kontrolą.
Czy ochroniarze jacyś tam stoją?
Nieprawda, mamy własny komisariat, znaczy komisariat, który dzielimy z inną gminą, naszą gminą Nędza. I teraz proszę sobie wyobrazić, że tak poszli do przodu, że byli najlepsi w województwie.
Wiem. No. Pierwsze miejsce w kategorii najlepszej wykrywalności przestępstw.
110%. No.
110%. Ale proszę powiedzieć, oni mają tam tak mało pracy, że jest mało przestępstw i dlatego wszystkie wykrywają. Czy znaczy, oni tak dużo jest przestępstw,
dobrą,
że...
Taką dobrą robotę zrobili, że moje chuligany są trochę zdeprymowane i się boją już.
Okej, okay, a gdybym teraz panem tak pojechał do Kuźni, teraz nie jest godzina, która 21 za 20 minut, to byśmy w Kuźni byli gdzieś na 9:30 i by mnie pan tak zostawił tam na mieście samego, to przejdę bezpiecznie przez Kuźnię? I
oczywiście, że tak.
Tak?
Bez żadnych problemów.
Na pewno, ale to muszę mówić, że znam burmistrza, czy jak?
Nic pan nie musi mówić. Mało tego, jeszcze się spytam, co jeszcze pewnie moi mieszkańcy spytają, gdzie się to pan zgubił, ty nie chce pan jakiego posiłku. To są bardzo fajni ludzie, nie?
Wszystkich mieszkańców Kuźni Raciborskiej i całej gminy serdecznie pozdrawiam. Mam pytanie, jak ja jestem z Siemianowic, to jestem siemianowiczaninem, a jak ktoś jest z Katowic, jest katowiczaninem, a jak ktoś jest z Kuźni Raciborskiej, to kim jest?
Kuźnianinem.
Wszystkich tak. Kuźnianin.
Kuźnian.
Kuźnian, przepraszam najmocniej. Serdecznie pozdrawiam z Katowic. Jesteśmy w takiej ciekawej willi w centrum miasta, w której mieszkał człowiek, który coś wspólnego ma z...
Z Katowicami.
Znaczy z Katowicami, ale wcześniej miał właśnie z Kuźnią Raciborską. Panie burmistrzu, ja tylko tak nie wiem, czy przepraszać, czy się chwalić, ale właśnie ustanowiliśmy rekord. Jeszcze z nikim tak długo nie rozmawiałem. Jesteśmy w 43 minucie, za chwilę nas wyrzucą.
Mocno zanudzamy tutaj społeczeństwo.
No. Nie wiem, czy zanudzamy. O kim myślę?
O panu Kocurze oczywiście.
O panu Adamie Kocurze. Adam Kocur urodził się w Kuźni Raciborskiej.
Tak.
Dawno, dawno temu, przed I wojną światową, był żołnierzem armii niemieckiej w czasie I wojny światowej. Tak. Potem był powstańcem wielkopolskim, następnie powstańcem śląskim. Potem, kiedy powstało autonomiczne województwo śląskie, 22 rok, był pierwszym komendantem policji śląskiej, a następnie prezydentem miasta Katowice. Urodził się w Kuźni Raciborskiej.
Tak, jest, u nas się urodził. Pan Kocur ma własną ulicę u nas. Tak.
Właśnie, a propos ulic. Mhm. Przejeżdżałem kiedyś tam wieczorem przez Kuźnię Raciborską. To nie było dawno, to było jakiś marzec tego roku. I trzeźwy, bo zawsze trzeźwy, tak? I patrzę, ulica Roberta...
Jak pan jechał, to trzeźwy, chyba że pasażer. No.
Ulica Roberta Lewandowskiego. Kto to jest ten Robert Lewandowski? To jest jakiś wasz zacny mieszkaniec, nie wiem, twórca chóru parafialnego. O którego Roberta Lewandowskiego chodzi?
O właśnie tego i tego, którego wszyscy znamy. To jest taka fajna historia. Wtedy w czasie dekomunizacji tych ulic, kiedy wszyscy mieliśmy obowiązek zmian, Ja miałem cztery takie ulice do wymiany. Więc jedną z nich była ulica generała Karola Świeczewskiego. A to był taki generał, który tam był niezłą pijaczyną i był powodem do śmierci wielu swoich podwładnych.
No, różne, że tam na sumie nie miał i ma.
Tak, jest taki. Taki no, niestety doczekał się w tamtych czasach nazwy swojej ulicy, która zresztą była bardzo długa, nikt się bardzo tym nie przejmował, ale ten Świeczewski pokutował, czyli wszystkie formularze, które trzeba wypełnić, to ulica generała Karola Świeczewskiego, tyle kratek nie było nigdy.
Szukaliście jakiegoś krótkiego nazwiska?
I, więc nie. Padło pytanie do społeczeństwa, co to tam w tym miejscu tego Karola Świeczewskiego ma być. I tu pojawiła się inicjatywa młodych ludzi, którzy pobiegali, pozbierali podpisy osób, które mieszkają przy tej ulicy tego generała. I przyszli, złożyli, nie pamiętam, chyba 160 czy 180 podpisów nawet. Ja mogę tu pokłamać, bo tego nie pamiętam.
Nie dokładnie, nie wolno.
Było dużo. No, ale przyznaję się, że nie pamiętam dokładnej cyfry. I tutaj wyszło, że to będzie właśnie w tych konsultacjach społecznych była jeszcze jakaś próba na ulicę szkolną, bo tam na końcu jest szkoła, jeszcze była inna.
Nudne, banalne takie.
Tak jest, no, ale krótkie przynajmniej. I wtedy nie ma tych rubryk, wystarczy i szybko się wypełnia formularze.
To
tak ludzie
podchodzą.
No, też można było. Więc i ten Lewandowski, oczywiście wszyscy się zaczęli zastanawiać, dlaczego Lewandowski. I to jest to kapitan naszej prezentacji, więc tutaj nie ma się co zastanawiać. No ale były takie kwestie.
On jak kapitan, ja kapitan, a zrobię ulicę.
No nie tak do końca, tylko problem polegał na tym, że on ani z Kuźni nie pochodził, ten pan Lewandowski. I tutaj to były największe słowa krytyki. A poza tym jeszcze żył biednak, nie? Więc najczęściej ci, którzy trafiają na te nazwy, na pomniki i tak dalej, to już dawno nie żyją. I potem różne historie się o nich piszą, który nam pasuje, tego tam na pomnik wrzucimy. No ten chłopak strzela te gole do dzisiaj, więc myślę, że tym królem strzelców jednak jest i ta ulica mu się należała. Więc tę ulicę żeśmy uchwalili, co prawda nie jednogłośnie, ale uchwaliliśmy ją na sesji.
Komu się to nie podobało?
No, były takie osoby, które tam uznały, że trochę przesadziły te dzieciaki, poza tym radni też przy okazji. No, ale mi się akurat podobało, więc ja byłem z jedną z osób wspierających i spytaliśmy o zdanie pana Roberta, ale niestety nie dotarliśmy do niego bezpośrednio, ale przez jego menedżera. Ten menedżer wyraził nam zgodę na to, że pan Robert
gratuluję.
Nie... No, i wtedy to żeśmy uchwalili i staliśmy się zupełnie egzotycznym miejscem na mapie Polski i przyjechały wszystkie mainstreamowe telewizje i moje biedne dzieci musiały tam strzelać bramki i były niepokojone zwyczajnie. Przecież wszyscy przychodzili, jeszcze tam była i dziewiątka chyba, numer przy bloku, więc dzwoniono pod te numery do osób, którzy też przez przypadek się Lewandowscy nazywali. Tak, no, zupełnie dużo zbiegów okoliczności, dużo zabawy przy okazji. No ale tak czy tak, no, była to pierwsza ulica w Polsce imienia Roberta Lewandowskiego, ale pan Robert do dzisiaj nas jeszcze nie zaszczycił w mieście, gdzie jego ulica jest.
To pana
jest
Roberta oczywiście zapraszamy.
To oczywiście, to bardzo go zaskoczyło. Bo te dzieci, które wtedy to inicjowały, to jeszcze były bardzo małe dzieci, one już zaczynają dorastać, więc może wypadałoby ich pozdrowić przynajmniej jakimś filmikiem na YouTubie albo na smartfonie.
Mamy nadzieję, że tak się stanie. No. Proszę Państwa, ryby i dzieci głosu nie mają. Okazuje się, że w Kuźni Raciborskiej mają. Mogły sobie nazwać
ulicę
tak. Imieniem swojego idola. Chciałem jeszcze porozmawiać o imprezach, jakie się odbywają, ale teraz mamy koronawirusa, więc pewnie wszystko
my
jest zawieszeniu.
Twardo, nieprawda. Nie? My twardo robiliśmy te imprezy i tak, mimo że powiedzmy jest pandemia i to też pandemia jest strachu przy okazji, więc to się na pewno odciska na zapale do wzięcia udziału, ale w momencie, kiedy ta pandemia zwolniła, mieliśmy też takie imprezy, które no jak półmaratony leśne i tak dalej, naprawdę wiele osób przyjechało i skorzystało, przy okazji jakiś mecz się odbywał. Nasz stadion, najpiękniejszy w całym powiecie, ruszył. Czyli tu były rozgrywki, tu był półmaraton. Ostatnio nawet robiliśmy konkurs najlepszego grzybiarza Raciborszczyzny u nas. Więc żyjemy i nie pozwolimy sobie zabrać tych naszych przyjemności, mimo że wszystkie te reżimy dotrzymujemy jak najbardziej.
No mam nadzieję. Proszę Państwa, rodzinny rajd rowerowy Kuźniański bieg niepodległości, Kuźniański półmaraton leśny i wiele innych imprez. To wszystko w jednej miejscowości, w jednej gminie, w Kuźni Raciborskiej i te wszystkie atrakcje, o których rozmawialiśmy.
I kąpielisko.
I można pociągiem Intercity dojechać, jak do Włoszczowej, bo on się tam zatrzymuje.
I własnym pendolino pojeździć.
Na
wąskich torach, tak.
Można samolotem, bo to tak między Ostrawą a Pyrzowicami.
Proszę się z tego nie śmiać.
Nie śmieję się.
Bo ja mam w swojej kuźni lądowisko.
Proszę Państwa, nie wiem jak Wy, ale ja w tą sobotę wybieram się do Kuźni Raciborskiej. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
Dużo amatorów korzysta z tego lądowiska, także jak Pan ma samolot, zapraszam.
Kuźnia Raciborska, miejsce jeszcze nie całkiem odkryte. Zapraszam razem z panem burmistrzem. Na rower, na kajak, wkrótce też na wodę.
Tak.
Z panem kapitanem Pawłem Machą. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Zapraszam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Do zobaczenia w Kuźni Raciborskiej. Dobranoc.
Zapraszamy, dobranoc.